Nerdy nocą.
Ale jest dzień.
To jest ten sam gatunek wszy.
Nerdy nocą?
Nie jest takie złe.
Nerdy nocą.
W miarę przyzwoite.
Nerdy nocą.
Człowiek z komentarzy pozdrawiamy, poprosił dokładnie o epigenetykę, co jest bardzo znamienite, bo to jednak bardzo specyficzna działka.
Co to jest?
I znowu wchodzimy w bardzo fajną działkę. Fajną dlatego, że ponownie jest to działka, która jest na profesjonalnym poziomie nie do zrozumienia dla przeciętnego człowieka.
Znakomicie.
I dzisiaj będziemy też sobie gadać na tak, żeby ludzie to zrozumieli. A jest to działka dotykająca każdej osoby na poziomie najbardziej podstawowym, tylko że uwaga, w odróżnieniu od ewolucjonizmu, o którym już wiemy mega dużo, co najwyżej jakichś tam detali można się doszukiwać i o nich dyskutować, ogół jest znany, to epigenetyka jest taką dziedziną, gdzie ja najpierw powiem o tym, co wiemy na pewno, a potem będzie już tylko i wyłącznie o fragmentarycznych dowodach, o takich, to jest takie coś, jakbyśmy układali puzzle, to w ewolucjonizmie brakuje nam jeszcze powiedzmy 1/4 puzzli, ale już widać, że to jest okręt, a w epigenetyce brakuje nam 90% puzzli i może to w prawym górnym roku to jest palma. To mniej więcej jest tak, ale wiadomo, że to jest sensowna działka i no po kolei.
Poczekaj, czy to będą hipotezy, czy to są części teorii?
Nie, które będą jeszcze... i części, które można spokojnie już nazwać prawem, będą części, które teorią, a będą części, które hipotetyczne i będę zaznaczał, jeżeli to będą hipotetyczne części. Ale zaczniemy od tego, co wiadomo na pewno, czyli co mamy już zbadane, pomacane, przyznano za to dużo nagród, dużo osób pocałowało się po genitaliach za to i jest miło.
Świetnie. Najpierw mi powiedz, co w ogóle znaczy słowo epigenetyka.
Przygotowałem sobie dwie definicje i najpierw je odczytam i potem je skomentuję, żeby wszyscy mogli załapać. Pierwsza definicja to są niezwiązane z mutacjami zmiany w ekspresji DNA. Czyli tłumacząc, ekspresja DNA, czyli to, w jaki sposób organizm, na przykład nasz organizm, korzysta z genów, czyli przepisów na pewne substancje. I dzięki temu jesteśmy takiego wzrostu, jakiego jesteśmy. Mamy lub nie mamy pewne choroby, mamy skłonność do pewnych zachowań.
Mamy oczy niebieskie albo nie.
Oczy niebieskie albo nie, itd., itp. I teraz o co chodzi? W odcinku o ewolucjonizmie gadaliśmy sobie trochę o tym, że kiedy jest sobie gen i mechanizm, który go przepisuje, się myli z założenia, jest wadliwy, tak jak zresztą każdy mechanizm przepisujący, tak, po to w redakcjach korekta i tak dalej, to te pomyłki to są właśnie mutacje, czyli zmiany w sekwencji na przykład genu. Nie całe DNA to są geny. No i teraz, jeżeli taka zmiana jest neutralna, to się może utrwalić w populacji, to znaczy dobór naturalny nie będzie selekcjonował przeciwko tej zmianie. Jeżeli ta zmiana jest korzystna, to osobniki obarczone taką mutacją będą przeżywały z czasem powolutku z nieco większym prawdopodobieństwem, będą miały potomstwo z nieco większym prawdopodobieństwem. A jak taka zmiana jest niekorzystna, to będzie stopniowo eliminowana z populacji. Oczywiście mówimy w danych warunkach środowiska, bo mogą się zmienić warunki środowiska, zmiana niekorzystna stanie się korzystna.
Czyli to, co mówiliśmy w odcinku
tak.
o ewolucji.
Natomiast tak. epigenetyka zajmuje się takimi zmianami w wyrażaniu genów, które nie wynikają z tego, że sekwencja genu się zmieniła, bo nastąpiło błędne przepisanie lub coś w tym stylu, tylko z tego, że mamy, uwaga, na przykład dwie osoby obdarzone identyczną sekwencją genu A, czyli w zasadzie ten sam model ekspresji powinien być.
Na przykład genu odpowiadającego za coś, coś konkretnego, tak. żebyśmy mogli sobie wyobrazić.
Na przykład genu odpowiadającego za ruchliwość plemników.
To tak, praktyczny przykład.
Praktyczny wybrałeś. Przykład, tak, bo tam też bardzo idą te badania. I nagle badacze odkrywają, że kurczę, mamy jakąś sporą populację ludzi, którzy mają dokładnie tę samą wersję genu, co do znaku, co do symbolu, tak? Tak byśmy mieli kopii w klej, kopii w klej, kopii w klej. I ich plemniki, kurczę, mają różną ruchliwość. No i w tym momencie ktoś słusznie zauważa i być może część z nas słuchaczy natychmiast o tym pomyślała i super. No tak, ale przecież mówi się o tym, że poziom stresu wpływa na poziom ruchliwości plemników. Być może część z tych osób jest bardziej zestresowana, a część mniej. Tak, no tylko pytanie brzmi, co takiego się dzieje na poziomie molekularnym, genetycznym, że przy tym samej wersji genu, dokładnie tej samej wersji genu, ten stres w jakiś sposób zmienia to, co się dzieje z tym genem.
Czyli tak jak mamy potencjał i rodzimy się z tym potencjałem i on jest, powiedzmy, to, dla
tak.
tych pięciu osób.
To, co zmienia sposób
identyko?
Jego wykorzystania. Tak.
Jeden się może gorzej odżywiać przez całe życie.
Na przykład, tak. Jest masę czynników środowiskowych.
Środowiskowych.
Dokładnie.
No
teraz pytanie, jak te czynniki środowiskowe
wpływają na
stres,
poziomie komórkowym?
Dieta, masę innych rzeczy. Wpływają na poziomie właśnie komórkowym, wręcz molekularnym. I epigenetyka mówi, na przykład działa to dokładnie tak samo, jak marker czarny, którym jak weźmiemy sobie 5 kopii raportu i ja w każdej kopii raportu tym markerem zamarzę inne fragmenty, to dalej jest raport o tej samej treści, tylko że część staje się nieodczytywalna, więc sens tego raportu się bardzo zmienia. Co więcej, wnioski wyciągnięte z takich raportów będą zupełnie inne.
Tak, wystarczy zasłonić właściwe słowa i w jednej wersji tego samego raportu będzie miało, zdanie będzie miało zupełnie inne znaczenie.
Tak. Mm-hmm. Jak wiadomo, można zmienić znaczenie całego akapitu, wykreślając jedno zdanie. Mm-hmm. I dokładnie tak się dzieje. Organizm ma takie sposoby na wyciszanie, nie na zmienianie sekwencji czegoś, tak? Czyli uwaga, nie ktoś pozamieniał kolejność literek w zdaniu, zrobił z tego tylko to dalej jest sensowne zdanie, którego nikt nie przeczyta. Nikt nigdy nie przeczyta, bo zadziałał taki molekularny marker czarny, którym to się zakryło.
Jest zasłonięty kawałek tej sekwencji?
Tak, tak, dokładnie. U cudzysłów duża matka natura, koniec cudzysłowia, wymyśliła sobie to tak, że to zamazanie markerem jest odwracalne. To jest trudne, żeby je odwrócić, ale to się da zrobić.
I to się przydarza tak po prostu, czy możemy na to wpływać jakoś?
O, to właśnie to badamy. Wiemy, że to jest możliwe. Już badaliśmy takie sytuacje, kiedy to się stało, kiedy to zostało odwrócone, ale nie wiemy do końca jeszcze, jak to się dzieje, że
jak
pewne sytuacje tak powodują odwrócenie tego zamazania, a pewne nie. Druga definicja jest taka, że epigenetyka to są zmiany w charakterze dziedziczonych cech, nie wynikające ze zmian w sekwencji DNA. Jest na przykład dziecko, które dziedziczyło wersję genu po rodzicu, a mimo to ten gen funkcjonuje u dziecka inaczej niż u rodzica. No pytanie, czemu?
Chociaż tak. Już wiemy, że jest identyczny, a nie,
tak,
że
tylko podobny. Tak, bo dosłownie możemy to bardzo łatwo zbadać za psie pieniądze.
Jak to się robi?
Pobiera się DNA i się bada jego sekwencje.
I tak po prostu można ją rozpisać?
Tak, tak, to kosztuje tam kilkaset złotych, jak chcesz coś takiego zrobić. Są takie urządzenia jak sekwencery.
Sekwencja jednego genu kosztuje 500 zł?
O, za 500 zł to można sekwencjonować dużo genów.
Okej. Okay.
To w tej chwili już jest bardzo tanie. Sekwencjonowanie ludzkiego genomu kiedyś kosztowało miliony dolarów, teraz kosztuje tysiące dolarów. Zjechaliśmy o gruby rząd wielkości w dół. To jest już taka seryjna robota. Są firmy, które sekwencjonują no nie cały genom, ale można sobie sprawdzić, czy ma się na przykład szansę na jakąś chorobę.
500 to nie jest mało, ale w porównaniu z 10 tysiącami dolarów, no come on.
Zdaje się, że ostatnio jakiś tam całkiem sensowny batch testów kosztował 400 dolarów. Za 400 dolarów można się dowiedzieć sporo na temat tego, co się będzie ewentualnie, potencjalnie lub na pewno miało lub nie miało. Różnie to zależy od choroby. Dobra, ale wracajmy do epigenetyki. Nie patrzymy na to, że sekwencja z A, T, T, C, G, T, T, tak, te cztery literki występujące w DNA się zmieniła i dlatego coś działa inaczej, tylko się nie zmieniła, a mimo to coś działa inaczej. Dlatego, że da się to wyciszyć, przykryć, spowodować, że organizm tego nie będzie czytał. Na czym to polega? No oczywiście po pierwsze natychmiast ewolucjonista się zdaje sobie sensowne pytanie. Dobra, mamy nowy mechanizm, czy on się wpisuje w teorię ewolucji? To jest bardzo uczciwe pytanie, które należy sobie natychmiast zadać.
Bo jeżeli pasuje, to wszystko gra, tak. A jeżeli nie pasuje, to co należy rozważyć? Czy tę teorię, czy tak. Teorię ewolucji?
Falsyfikacje, jakieś tam hipotezy postawione i tak dalej. No. Okazało się, że świetnie wpisuje. To znaczy przetrwały do dzisiaj takie mechanizmy wyciszania, o których zaraz zresztą powiem jako przykładach, które są ewolucyjnie neutralne lub korzystne. I dam też przykłady niekorzystnych przykładów, które powodują, że osobniki są eliminowane z populacji. Więc jakby jest to spójne, uspokoję słuchaczy i słuchaczki z teorią ewolucji. No okazuje się, że Darwin naprawdę myślał.
Nieźle to sobie wymyślił.
To jest coś niesamowitego, że on nie ma zielonego pojęcia, że DNA, metylacji, a jednak...
On sobie tego nie wymyślił, on to opisał.
To... Tak, on to opisał, w sensie wymyślił, jak to działa. O. No właśnie, jak to jest? W naszych komórkach siedzi nasze DNA, które jest bardzo, bardzo długie i trudno jest strasznie upakować w tych komórkach, więc jest ono nawijane na szpulki. I tak jak nić jest nawijana na drewnianą lub plastikową szpulkę, tak DNA jest nawijane na szpulki białkowe. I teraz można albo zmodyfikować DNA tak, żeby przestało być czytane, albo można zmodyfikować te szpulki tak, żeby uniemożliwić czytanie tego DNA. I robić to selektywnie. Czyli nie tak, że nagle całe, no bo jakby całe DNA przestało być czytane, to szlak trafia komórkę,
tak,
par, a wręcz są takie geny, które muszą być regularnie czytane, bo na przykład ich aktywność hamuje powstawanie nowotworów. I bardzo jest niedobrze, jak one przestaną być czytane. I okazuje się, a propos dowodów, że właśnie te mechanizmy epigenetyczne działają przy nowotworach. Że jak organizm przestaje czytać niektóre geny, to się pojawia nowotwór.
Nie jest to jedyny mechanizm.
I to się bada i będę dawał dzisiaj na potęgę przykładów, że to się bada. Większość źródeł, z których korzystałem przygotowując się jest 2014-2015.
Nówki.
Nówki sztuki, tak. Mam kilka z 2003. Żadne źródło nie było z XX wieku. Metylacja jest bardzo... Zaraz powiem o metylacji. Epigenetyka to jest świeża rzecz, chociaż nie XXI wieczny. Będę się posługiwał kilkoma wyrazami, to ja sobie pozwolę wprowadzić. Taką modyfikacją, która dotyczy DNA i jest najczęściej badana, która uniemożliwia jego czytanie i jest i mniejsza o to, co to tak naprawdę oznacza, metylacja. Czyli jak DNA zostanie zmetylowane, to przestanie być czytane. To jest odwracalny proces. I tyle wystarczy wiedzieć przeciętnemu słuchaczowi, nie ma co wchodzić w chemię tego. Taka modyfikacja jak taki marker. Zmetyluje DNA, puch, przekreśliłem czarnym markerem, organizm przestaje to
Nie ma widzieć. Tego kawałka.
Tak, nie ma tego kawałka, nie czytamy.
Radź sobie bez niego.
Tak. Tyle chyba można powiedzieć słowem wstępu. I do teraz pojedziemy przez bardzo ciekawe przykłady. Przygotowałem te najbardziej spektakularne. I to od razu będzie widać, jak niesamowicie istotne dla nas zapisy są metylowane lub inaczej wyciszane. Albo wręcz przeciwnie, demetylowane, czyli ujawniane z powrotem.
Ujawniane.
Tak. Pierwszy przykład jest fantastyczny. Pozdrawiamy wszystkie panie.
Dziękujemy bardzo.
Bo dotyczą tylko pani. Otóż panowie, jeśli chodzi o chromosomy płciowe, mają X-a i Y-a. Czyli potrzebują obydwu aktywnych, mają tylko jeden taki, w niemal każdej komórce jeden taki. Y i X mają kompletnie inne zestawy genów. Więc żaden z nich nie może podlegać wyciszeniu, bo czegoś by nam zabrakło, panom. Natomiast panie mają w niemal każdej komórce dwa X-y. I obydwa zawierają taki sam zestaw genów. I co ciekawe, w pozostałych parach chromosomów, w sumie jest 23 pary są, obydwa chromosomy są zawsze aktywne. Jeden od papy, jeden od mamy. Każda para się składa z podarunku od taty, podarunku od mamy. Natomiast no, para XX tak samo u pani. Jeden X jest dany przez tatę, jeden przez mamę. Pozostałe to są kopie. I u kobiet jeden z X-ów jest zawsze włączony. Organizm pani wyłącza jednego X-a. Uwaga, robi to losowo w każdej komórce oddzielnie losując.
Czyli ja mam sobie bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo komórek tak. I każda z nich ma dwa X-y w sobie gdzieś zapisane.
Prawie każda.
I u was aktywny jest i X, i Y.
Tak.
W każdej komórce.
Z której jest ta para.
X, tak. I Y oczywiście. A u mnie jest włączony w prawie każdej komórce któryś z tych dwóch X-ów.
Dokładnie.
Nie zawsze lewy, czy zawsze prawy. Czy
losowo wybrany z tych X-ów jest wyłączony. To się nazywa efektem mozaiki, co oznacza, że niektóre twoje na przykład komórki mają włączonego X-a, który jest prezentem od taty i jest zestawem cech ojca, a niektóre X-a, który jest prezentem od twojej mamy i jest zestawem cech twojej matki. I teraz uwaga, wyłączenie jednego z X-ów polega na jego kompletnym zmetylowaniu. Czyli zamazaniu, uwaga, czarnym markerem wszystkiego, co
całości
jest zapisane. Całości
tam zawiera.
Tak. A X zawiera ponad 1000 genów, czyli ponad 1000 przepisów na coś. To jest masakrycznie dużo.
Czyli u mnie jeszcze ta liczba kombinacji tego, jak może jedna komórka moja wyglądać, jest po prostu jeszcze większa niż u ciebie.
Tak, w jakiś sposób tak. To jest fascynujące, no bo chodziło o to, w jaki sposób organizm kobiety wycisza jeden z X-ów. Wycisza właśnie mechanizm epigenetyczny. Czyli uwaga, nie zmienia sekwencji tego X-a tak, że na przykład to tworzy jakieś koszmarne mutacje, przez które przestają działać wszystkie geny na tym X-ie. Nie, one mają tę samą sekwencję, co miały przed metylacją, tylko przykryto prześcieradełkiem, mebel nieużywany.
Za to drugie pół działa.
Drugie pół działa i kobietom to spokojnie wystarczy.
I czemu służy taki system?
Z jakiegoś powodu wyrażanie obydwu X-ów wprowadza niestabilność genetyczną. Nie wiemy do końca dlaczego.
Na czym polega niestabilność genetyczna?
Komórki robią się niestabilne, podlegają uszkodzeniom. To jest ten moment, kiedy wchodzimy w...
Teoretyzowanie?
Tak. Natomiast no, jakby jest to niesamowicie ważne, ze względu na to, że no, połowa populacji światowej podlega takiej modyfikacji i tam można szukać przyczyn być może jakichś zaburzeń metabolicznych, genetycznych, cholera wie jakich. To od razu mówię, że jest przykład taki najbardziej znany. Ciekawostka, taki nieaktywny X nazywa się ciałkiem Bara.
Ciałko Bara.
Ciałko Bara, tak. Każda z pań ma sobie bardzo wiele ciałek Bara. Nieaktywne X-iki.
Czyli jak ktoś nam powie, a ty masz ciałko Bara, to odpowiadasz tak, mam.
Wiem. Jeżeli jesteś kobietą genetycznie rzecz biorąc, bo to, jak wiadomo, biologia ma różne definicje, to tak. Okej, kolejny przykład, który jest fantastycznym przykładem, jak to ewolucjonizm sobie zadziałał. Nasze ulubione bakterie i jeden z najgorszych bakterii, jaka istnieje z punktu widzenia człowieka, czyli Streptococcus pneumonia.
Piąteczka. Mamy innego streptokokusa,
tak.
Wygraliśmy.
Streptokokus pneumonia. Tego na szczęście nie mamy, bo byśmy nie siedzieli i nagrywali tej audycji. Źródło koszmarnych infekcji płucnych, jak sama nazwa wskazuje. Jedna z najczęstszych przyczyn zgonów, jeśli chodzi o choroby bakteryjne i w ogóle bardzo wysoka zachorowalność na całym świecie. W związku z czym często badana bakteria, tak? WHO ma z nią na pieńku, czyli Światowa Organizacja Zdrowia i w ogóle dużo szczepów antybiotykoopornych. No, to jest dla nas istotna bakteria. I teraz co się okazało? Nie za bardzo ludzie mogli zrozumieć, dlaczego ten streptokokus, mimo że jak badano różne szczepy, to one mają bardzo zbliżone sekwencje genów, bardzo podobne, mają bardzo różne modele zarażania, w różny sposób sobie radzą z tym, żeby nas zarażać. I to jest regulowane genetycznie. I ludzie nie za bardzo mogli się doszukać, z jakiego powodu, skoro są tak chwilami w niektórych genach, nie wchodząc w szczegóły, niewielkie różnice w sekwencji. No nie mieściło im się. Rozumieli na przykład, skąd się bierze oporność na antybiotyki u niektórych, brak u innych. To można było znaleźć. O, ten gen tu jest, tego tam nie ma. Bakterie czasem niektóre mają jedne geny, inne w ogóle nie mają. Ale to jest wyraźna różnica. Jest gen, nie ma genu, tak? Ale jeśli chodzi o zjadliwość, tak zwaną wirulencję, to nie jest określenie tylko dla wirusów zarezerwowane, to były bakterie do siebie zbliżone, ale zarażały innymi strategiami, inaczej. Nie chodzi mi o droga kropelkowa czy inne, ale to, co już robią u nas w organizmie. Jak sobie radzą. I ktoś w którymś momencie zwrócił uwagę, kurczę, zobaczcie, mają bardzo podobne zestawy, znaczy mają zestawy tych samych genów w bardzo podobnych sekwencjach, ale zwrócił uwagę, kompletnie inaczej zmetylowane.
Czyli do badania tego DNA, które mają, powiedzmy, te bakterie, oprócz tego, że sprawdzamy, czy gen istnieje, czy nie, to jeszcze tak. musimy do tego badać,
czy jest wyciszony, czy nie.
Tak. są zmetylowane, a które nie.
Nie, czy są wyciszone, czy nie, dokładnie. I teraz to ciekawe, okazało się, że istnieje 6 modeli zjadliwości według czasopisma Nature Communications 2014 rok, czyli solidne czasopismo Ostatnie Rzeczy. I co ciekawe, wszystkie 6 zapewnia tej bakterii sukces ewolucyjny. Przypuszczam, i tu bardzo podkreślam, że oczywiście, ponieważ uwaga, wiadomo, i ci badacze, badaczki to odkryli, że to są losowe włączenia i wyłączenia.
Czyli co, bakteria ma ten luksus, że może sobie popróbować?
Losowo. Ale dlaczego akurat te 6 odkryliśmy? Dlatego, że pozostałe losowe nie doprowadziły do sukcesu. A jaki jest efekt tego, że bakteria odniesie sukces? Zakaża i jest w stanie się rozmnażać dzięki temu. Ta bakteria się nie rozmnaża bez organizmu człowieka, w który go zainfekuje. A więc słuchajmy, dlaczego nie widzimy innych modeli losowo powstałych? Prawdopodobnie dlatego, że pozostałe losowe kombinacje nie dały tego sukcesu i szlak trafił bakterie, które miały te losowe inne.
I nie mieliśmy dawcy, żeby zbadać te bakterie, bo dawca był zdrów.
Bo dawca był zdrów, bo bakteria nie była w stanie, no i wirulencja była bardzo słabiusieńka, tak, jeżeli można tak powiedzieć. Więc no 6 modeli zjadliwości u takiej koszmarnej bakterii, wynikających właśnie z tego, że
mówimy
inny
wzór
metylacji.
Mówimy o jednej bakterii, która ma 6 sposobów na to, żeby nas lepiej zakazić.
Tak.
6, które znamy.
Wydaje. Tak, 6, które znamy. Cholera wie, czy być może są jakieś, których nie znamy, no ale to jest nieźle zbadana bakteria.
Powiedzmy,
tak?
zbadamy, jak się pojawia.
Tak, a więc pytanie, co z innymi?
Skubana.
Na przykład co z syfilisem? Bakteria, która odniosła ogromny sukces. Najlepsza na świecie zemsta Indian za to, co im zrobiono, bo to choroba, która przywędrowała z Ameryki do Europy. Bardzo niesprawiedliwe mówić o niej francuska choroba, tak samo jak mówi, że Kolumb odkrył Amerykę. Tak?
Tak, równie niesprawiedliwe. Aczkolwiek trochę niepokoi mnie, z jaką satysfakcją mówisz o tym, że niektóre bakterie miały wybitną skuteczność albo wręcz sukces.
No bo to miłe, jak komuś się powodzi. Nie można się zrobić z tym. Mówimy takie prymitywy jednokomórkowe.
A tutaj taki sukces.
A tutaj taki sukces, tak. Chcę powiedzieć, że dużo więcej osób jest nosicielem, nie mówię już o zarażeniach, albo o nosicielstwie tej bakterii, niż na przykład głosowało na jakąkolwiek partię w Polsce, tak? No i to jest jakiś sukces, tak? Życie jest piękne. Kolejny przykład. To jest przykład fantastyczny. Zawsze dobre do badań porównawczych są pary bliźniąt jednojajowych.
Tak.
Bo to są naturalne klony.
Taki to jest super materiał badawczy.
Tak.
I teraz, oprócz tego, że ludzie oczywiście.
Tak. Wiadomo, że między tymi parami z czasem powstają różnice, których nie da się po prostu wyjaśnić tym, że jeden się mniej, a drugi bardziej opalał, na jednego mniej, na drugiego bardziej krzyczano, albo byli rozdzieleni po urodzeniu. No wtedy wiadomo, że, nie wiem, chorowali na inne choroby. Bo...
czynniki środowiskowe. Tak. Wszystko.
No i teraz odpowiednik Polskiej Akademii Nauk amerykański w 2005 roku opublikował artykuł o tym, że tym większe różnice w metylacji między bliźniakami z par bliźniąt jednojajowych, im starsze są te bliźniaki oraz im więcej czasu spędziły oddzielnie.
Więcej czasu spędzają na byciu narażonym na inne czynniki.
Środowiskowe, dokładnie tak.
Tak.
I teraz okazało się, że to wprowadza istotne zmiany w metylacji genów. A teraz co ciekawe, rodzice przekazują wzór metylacji genów dzieciom. A więc dzieci takich osób będą pod tym względem, co ciekawe, inne. Będą miały inny wzór ekspresji genów, inny wzór wyrażania genów. Inaczej będą ich organizmy z tych genów korzystać. Jest tak, że no dziecko składa się z porcji genów przekazanych przez ojca i matkę. I każdy z tych rodziców ma swój wyjątkowy, absolutnie unikalny, nie dla gatunku, dla tej osoby, wzór metylacji.
A u bliźniąt jednojajowych? Czy te wzory metylacji są...
Na początku są niemal identyczne lub identyczne, bardzo szybko przestają być. Tylko chodzi o to, że teoretycznie mogłoby się wydawać, mamy na przykład parę dwóch facetów, bliźnięta jednojajowe, tak? Każdy z nich będzie miał syna. Oczywiście od kobiet ci synowie dostaną inny zestaw, czy te córki, które zostaną poczęte, tak. Ale od ojców powinny dostać teoretycznie dokładnie to samo. Jeśli chodzi o sekwencje, dostają rzeczywiście dokładnie to samo, chyba że, uwaga, w jądrach jednego z tych mężczyzn lub zaszły inne mutacje, co też się prawdopodobnie wydarzyło. Ale załóżmy, że nie było tych mutacji. Nierealne, ale
załóżmy, że mamy faktycznie
dokładnie
dwóch identycznych
tak,
bliźniaków.
Jeśli chodzi o sekwencję genów. I wydawać mi się mogło, że przekażą to samo. Nie.
Te same wzory metylacji, że
przekażą. Bo czarny marker co innego wymazał u jednego, co innego u drugiego.
Czyli ta przysłowiowa matka natura dba o to, żeby nawet w przypadku, jak mamy klony, żeby one też dalej wydawały różnorodne informacje.
Ewolucyjnie jest to bardzo korzystne.
Oczywiście.
Bo pytanie, która kombinacja genów aktywnych i nieaktywnych będzie korzystna.
Mhm.
Znowu przechodzimy do prostego ewolucjonizmu, tak? Bardzo, bardzo ładnie, że się do tego nawiązała. Jedziemy dalej. Będzie coraz ciekawiej. to jest doświadczenie, które mnie rozwaliło. Tu się poświęciły gryzonie. To bardzo często następuje w nauce. Poświęciły się gryzonie.
Jest nawet w Rosji pomnik szczura laboratoryjnego.
I mega zasłużony. Ja bym pod tym pomnikiem kwiaty co roku. Mm-hmm. Odróżnienie od niektórych pomników, które się teraz buduje. Doświadczenie było takie. Wszyscy mniej więcej kojarzą, że jest coś takiego jak hormony stresowe. I absolutnym królem hormonów stresowych, też u ludzi, ale w ogóle u ssaków, jest kortyzol.
Tak, on się wydziela, jak jesteśmy w stresie.
Długotrwałym.
Długotrwałym, tak, jak codziennie przychodzimy do pracy, codziennie nas szlak trafia, narasta w nas ten stres, tak. Zaczyna nas boleć brzuch i tak dalej.
Adrenalina to jest ten hormon typu, o Jezu, pierwsze 30 sekund, no adrenalina, o Jezu, pierwsze 5 minut, a kortyzol to jest bardziej...
Taki powolny morderca.
Ja już, kurwa, nie mogę następne 2 tygodnie albo pół życia. Nie życzę tego nikomu. Mm. Ale w każdym razie rzeczywiście to kortyzol na przykład jest wiązany bardzo często z tym, że bardzo długotrwały stres zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka na przykład. To kortyzol między innymi jest pokazany paluszkiem. Bardzo dobry hormon, bo on nas na przykład mobilizuje, jak zdajemy jakiś egzamin. Super, wiadomo, że to nie będzie trwało 5 minut. To będzie trwało 60, 90, 120, mój najdłuższy trwał 3 godziny zegarowe. Mm-hmm. Albo w sytuacji, kiedy walczymy o życie, tak? Parę godzin to może trwać, tak? Żeby się wydostać z jakiejś lawiny pieprzonej.
Albo przestać takiego, się topić, to chwilę trwa.
To będzie długo trwało.
I kortyzol nam pomaga.
Ratuje nam życie. Ale jesteśmy ewidentnie, ewolucyjnie niedostosowani, uwaga, do sytuacji, kiedy przez 3 lata jesteśmy mobbingowani przez szefa. Ewolucja nie wymyśliła takiej sytuacji. Myśmy byli do czego przewidziani. Przez 5 godzin będziesz polował na mamuta, który może cię zdeptać. Ty musisz lecieć za nim z dzido, a w międzyczasie jeszcze tygrys szablozemny cię zarąbie, bo nie patrzyłeś do tyłu. 5 godzin, 10 godzin, tak. I będziesz obozował pod gołym niebem z kumplami, jeżeli coś was nie zje. Ale uwaga, raz na te parę dni musisz rzucić do swojej jaskini i wychillować się na swoim futrze z poprzedniego mamuta i narysować historię waszego polowania w ramach odreagowania. I przytulić się do swojej bardzo owłusionej kobiety. Pozdrawiamy. Tak jesteśmy skonstruowani, a nie jakiś socjopata drze mordę przez 3 lata.
Uważaj, Witek idzie, ponieważ z Witkiem właśnie nagraliśmy audycję o historii.
To jest, uwaga, chcę powiedzieć, że powiedzieliśmy o włochatych kobietach i przyszedł Witek.
Ja właśnie w tej sprawie. bo...
Tak czułem.
Czytałem o tym, że ustaliliśmy, w sensie wyście, naukowcy ustalili jakiś czas temu, kiedy wyginęło owłosienie na ciele u ludzi na podstawie badań populacji wszy. To znaczy w momencie, w którym się oddzieliła wesz łonowa od wszy głowowej, to w tym momencie jakby estymuje się, że wtedy wyginęło futro.
Tak, zniknęła ciągłość między jednym futrem a drugim. Tak, trudno było przejść z jednego miejsca do drugiego. Od razu mówię, nie pamiętam jak dawno temu. Musiałbym zajrzeć do źródła.
Pytanie, żeś mi zestrzelił.
Niestety, ale obiecujemy sprawdzić. To nie jest problem wpisać weszło nowo w internet, to jest problem, co wyjdzie, jak się to wpisze.
No wszyło nowe, a czego żeś się spodziewał?
Jak ci wyjdą z internetu wszyło nowe, znaczy coś robisz niedobrze.
Drugie moje pytanie jest takie, jak to się robi? Bo wiesz, czytałem jakiś zegar molekularny, ale co to jest, to nie wiem.
Tak, im więcej czasu mija, tym więcej mutacji się nagromadza. Jeżeli porównujesz ze sobą różne sekwencje, to widzisz, jak wiele mutacji się nagromadziło, czyli czym one się różnią, i mniej różnic między nimi, i mniej różnic między 2 sekwencjami DNA, na razie bardzo upraszczam, tym bliżej jesteśmy momentu w czasie, w którym one były jedną sekwencją. Czyli jeżeli w którymś momencie zaczęto pobierać próbki i się okazało, że kurczę, pobraliśmy próbki na przykład z wszy, która była tu, i z wszy, która była tam, i nagle widzimy, że niemalże nie ma między nimi istotnych różnic w sekwencji DNA, iluś genach, tak? To zegar molekularny, dokładnie to, o czym mówiłeś, mówi nam, to jest ten sam gatunek wszy. Ale jak w którymś momencie bierzesz próbki i patrzysz, o cholera, nie dość, że różnice, to dużo za dużo, żeby to był po prostu zwykła zmienność w obrębie jednej populacji, czyli jeden gatunek, to wtedy mówimy, oho, specjacja się zaczęła, czyli rozdzielanie się jednej populacji na 2 populacje, z których każda da oddzielny gatunek. Przypominam od razu, a propos tego pytania, że jak się nagromadzi odpowiednio dużo różnic, to one się już nie mogą ze sobą krzyżować. I wtedy mamy oddzielną wesz łonową, oddzielną wesz głowową. Hasło kladogramy, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Filogeneza i kladogramy.
Używasz trudnych słów. Pisałeś o tym komentarzu, w którym momencie wiemy, że z jednego gatunku powstały 2. Pisałeś
problem neandertalczyka i człowieka myślącego.
Tak.
Nie myślącego, tylko... A, homo
rozumnego.
Sapiens. Dobra, okej. Okay. Bo ja zasadniczo...
Wiem, że niektórzy, pozdrawiamy.
No już nie mówmy o polityce w kółko. Bo ja myślałem, że to jest tak, że możesz prowadzić takie porównania, jak masz wzorzec, w sensie bierzesz, wykopujesz, znaczy na pewno jak się uda wykopać kopalną wesz sprzed 1 000 000 lat, to wtedy jest ją z czym porównywać. Ale rozumiem, że to idzie tak na takiej zasadzie, że bierzemy i na przykład patrzymy w te wszy, znaczy w ich DNA, co, nie wiem, 5000 pokoleń czy coś koło tego. A 5000 pokoleń, to co to jest? Za 30 minut?
Znaczy, tak, nie, nie,
nie, nie, to bakterie, ale no, nie wiem, no pewnie ze 2 lata albo coś w tym stylu, nie? I to w ten sposób, czyli jakby statystycznymi metodami sięgamy sobie wstecz.
Tak, jasne, tak, okej. Dokładnie, musimy przyłożyć jakąś statystykę i modele matematyczne, bo wychodzi no, luka w teorii ewolucji, czyli mamy luki czasowe, tak? Czyli uwaga, na przykład owszem jest o tyle dobrze, że to jest gatunek, który się załapywał na żwice, załapywał się na bursztyn, bo na przykład, nie wiem, kapło na coś i mieliśmy jakieś próbki do pobrania, tak? I wtedy rzeczywiście możemy analizować. Więc jeśli chodzi o bezkręgowce, które załapywały się i nie były, tylko były to komary, tylko też były inne, to mamy co analizować. Poza tym też na podstawie cech zewnętrznych można analizować, a co jeszcze ciekawsze, wszy na szczęście od zawsze przynosiły bakterie. I na podstawie tego, jakie bakterie znajdujemy w tych wszach, możemy również datować, na ile to były te same, a na ile inne wszy. Bakteria też nam coś mówi. Inne bakterie będą występowały w okolicach dróg rodnych, układu rozrodczego i tak dalej, a inne będą występowały na skórze głowy, w pobliżu jamy ustnej, nosa, tak, oczu. Więc to też jest bardzo fajne wsparcie w datowaniu. O, jak wiadomo, wszy przynoszą od cholery bardzo groźnych zarazków. Więc tak, to jest kolejny sposób na datowanie. Przypominają się wszystkie złe dowcipy o wszach. Oraz chcę powiedzieć, że wesz kopalna wzbudziła we mnie dużo ciekawych pomysłów.
Prawie się udusiłam.
Veszociraptor Rex albo coś takiego. Takie...
Prosimy o przysyłanie fanartów na adres nerdów nocą.
Brownie dla osoby, która narysuje najlepszy rysunek w zgodnie serio. Nie, może nie, ale co by było, gdyby park jurajski był o wszach?
Ty pieczesz.
To problemu.
Wiesz co, byłby krótki i mało spektakularny, bo cały by się działo w tych w szalkach Petriego.
Ale wyobraź sobie, welcome to Jurassic Park.
Ja bym oglądała film o czymś, co się dzieje w szalkach Petriego, przyznam. To mogłoby być fascynujące.
Znaczy to, co się tam dzieje, to jest największe porno w historii. Jeżeli dla kogoś gangbang to jest 10 osób, to
Kuba.
Bakterie ryczą ze śmiechu.
No dobra, okej, okay. Teraz wiem więcej.
A my sobie wesoło wracamy do przykładów. Kortyzol jest hormonem związanym z długotrwałym stresem.
Gdzie się wydziela?
Kortyzol jest wydzielany przez nadnercze, dokładnie przez chorę nadnerczy. Samcom myszy na jakiś czas przed kopulacją, długi czas, około chyba miesiąca, 3 tygodni, wstrzykiwano kortyzol w dawce takiej, żeby zasymulować długotrwały stres. Samicom nie. Sprawdzano, czy w porównaniu do grupy kontrolnej, gdzie były samce, którym tego nie wstrzyknięto, wzór metylacji genów u potomstwa poczętego przez takiego pana myszy był inny. Był bardzo inny i co ciekawe, był bardzo inny w tych genach, i to jest clue, które są związane z depresją i stanami lękowymi.
To są sprawy genetyczne, owszem.
Uwaga, długotrwale stresujące się myszy miały skłonność do poczynania potomstwa, które miały inny wzór metylacji genów związanych z depresją i stanami lękowymi.
W sensie to były małe myszki, które miały depresję po ojcu?
U tych myszy obserwowano, bo uwaga, u gryzoni też się obserwuje, stany, które można by interpretować, uczciwie mówiąc, jako lękowe lub depresyjne.
Czytałam o tym, one przeżywają różne emocje i na podstawie, na podstawie tych emocji podejmują życiowe decyzje.
Tak, oraz jedno z obserwowanych zachowań było to, że potomstwo samców bardziej zestresowanych właśnie poprzez ten zastrzyk kortyzolu miało duże kłopoty z łaknieniem. W jedną czy w drugą stronę kłopoty z łaknieniem, czy jego brak, albo przeżeranie się w drugą stronę. Miały to bardzo rozregulowane. Wiadomo, że depresja po części, w jakimś swoim aspekcie części, o, może tak, jest dziedziczna lub skłonność do niej jest dziedziczna. To wiemy na pewno, tylko pytanie jak dokładnie. I to jest jeden ze sposobów popatrzenia na to, jak to jest. Ludzie długo nie mogli zrozumieć i nie chcieli uwierzyć, że poziom zestresowania kogoś wpłynie na poziom zestresowania potomstwa. Nie dlatego, że ktoś będzie się na nie darł, tylko już sam fakt, że nasze geny będą inaczej używane w cudzysłowie i już obciąży to potomstwo na starcie. I to jest dowód na to, że tak się dzieje.
W cudzysłowie, tak jak w dupie. To jest już troszkę mnemotechniczne, a nie w cudzysłowie. Bo nie ma w dupiu. Tak mnie uczyła korektorka. Tak tylko mówię.
Kolejny kapitalny przykład, tak zwany imprinting u ssaków. Imprinting, czyli każdy rodzic ma w swoich komórkach, o czym już wcześniej mówiliśmy, wyjątkowy wzór metylacji. Również w komórkach rozrodczych.
Każdy ma indywidualny wzór metylacji.
Tak. Dziecko dostaje od jednego i drugiego rodzica komplet tych samych genów, tylko w różnych wersjach. Tak? Jeden niebieskie oczy, to drugi zielone oczy, genetycznie rzecz biorąc. Ale jest inny wzór imprintingu. Jest taka mutacja, tu już wchodzimy w styk mutacji i epigenetyki. Jest taka mutacja, która polega na tym, że brakuje całego fragmentu chromosomu. Bardzo groźny typ mutacji. Nie brakuje fragmentu genu, jednego genu, całego zestawu genów. I u niektórych osób obarczonych tą mutacją występował tak zwany syndrom Angelmana, a u innych osób występował syndrom Prader-Willego. I teraz mniejsza o to, czym są te syndromy. One bardzo utrudniają życie, wpływają na płodność, uwaga, z punktu widzenia ewolucyjnego, fatalne syndromy, tak? Więcej w to nie wchodźmy, jak ktoś chce poczyta, syndrom Angelmana i syndrom Prader-Willego. Badacze nie mogli zrozumieć, dlaczego niektóre osoby dokładnie tą samą mutację mają jeden, a inny drugi. To nie było tak, że dziewczynki miały ten, a chłopcy tamten. Nie, kompletnie przemieszane. Aż w końcu się okazało, że to zależy od tego, który z rodziców był obarczony tą mutacją. No to potem badacze sobie pomyśleli, moment, ale jeżeli jeden z rodziców był obarczony tym i przekazał taką błędną wersję chromosomu swojemu dziecku, to przecież drugi rodzic ma ten chromosom prawidłowy, co powinno uzupełnić ten defekt i on nie powinien się w ogóle pojawić.
Teoretycznie ewolucja w działaniu powinna zrobić tak, żeby zlikwidować ten ułomny i użyć tego, który jest cały.
Stąd oczywiście mały komentarz, krzyżowanie wsobne nie wolno, bo wtedy dwie osoby przekażą identyczny defekt albo bardzo zbliżony. No i nie mogli dojść do tego dlaczego. Okazało się, że drugi rodzic ma w tej sytuacji zmetylowaną tę część chromosomu, czyli uwaga, nieaktywną. Czyli co z tego, że go przekazuje? Ona jest nieaktywna. Jeden rodzic przekazuje nieaktywną, a drugi w ogóle jej nie przekazuje, czyli tak jakby jej w ogóle nie było. I tu się mutacja spotkała z metylacją. I teraz okazało się, że jeżeli to, nie pamiętam w jaką stronę to idzie, jak to jeden rodzic ma mutację, a drugi metylację, to jest to Angelman, a jeżeli na odwrót, to Prader-Willi.
Doczytamy.
Dają różne objawy. Bo mama daje nieco inny zestaw niż tata. Tata zawsze daje Y, a mama zawsze X. Kolejny przykład, to co mówiłem. Jeżeli pewne geny nie będą aktywne, a inne nadaktywne, a inne w ogóle, jeżeli nie będą inaktywowane, to zrobi się nowotwór. I oczywiście mutacje mają ogromne znaczenie. Wiemy, że nowotwory wymagają mutacji i to jest podstawa każdego istniejącego nowotworu, ale okazuje się, że również metylacja może i często prowadzi do powstania nowotworu. Czyli uwaga, ktoś ma prawidłową wersję genu, nie taką, która za chwilę będzie bardzo sprzyjała powstaniu nowotworu, ale w wyniku błędu w działaniu genów sterujących metylacją, te geny, które są potrzebne i w dobrej wersji, zostają zmetylowane. Dostajesz instrukcję, jak się bronić przed wrogiem, ale ktoś przez pomyłkę zamazał ci w niej kod do czegoś strasznie ważnego, tak?
Czyli jeżeli chcemy prowadzić skuteczne, interesujące i konstruktywne badania nad tym, jak ocalić ludzkość przed inwazją nowotworów, bo z tym sobie akurat radzimy coraz lepiej, ale wciąż to nie jest banan, to powinniśmy tym bardziej pracować nad tymi genami, które sterują metylacją, bo już tam trudno z tą całą resztą.
Znaczy równolegle i nad jednym i nad drugim, tak, bo cały fikus polega na tym, że patrzyliśmy cały czas na te geny, które są zmutowane i to powoduje nowotwór.
A to jest informacja niewystarczająca.
Tak, bo okazało się, że pełniejszy, bo nie odważy się powiedzieć pełny przy nowotworach, pełniejszy obraz polega na tym, że tak, oczywiście, że są geny i są mutacje i to jest podstawa, to wiemy na pewno, natomiast pytanie, dlaczego czasem w prawidłowych wersjach gen nie wystarcza, bo zostaje błędnie zasłonięty, zmetylowany.
I jak mówisz, że to jest odwracalne?
Metylacja jest odwracalna, ale to wymaga sporego wydatku energetycznego do organizmu. Nie jest to łatwy proces, jest obserwowany rzadziej niż sama metylacja, ale obserwowany. Jeszcze niewiele o nim wiemy. Znaczy wiemy, jakie cząsteczki wykonują demetylację i inne jakby odwracania, ale co zrobić, żeby to kopnąć selektywnie? Bo kluby było takie, chcę odmetylować tylko ten konkretny gen, bo są takie, które powinny zostać zmetylowane. No tak jak u kobiet, nie chcemy odmetylować jednego z X-ów. Kolejny fantastyczny przykład, tu się kłania Science, czyli jeden z najlepszych dzienników naukowych ever. 2003 rok, chyba najstarsze, co mam. Jest sobie serotonina, która jest nazywana potocznie hormonem szczęścia. I to jest dobra nazwa.
Uśmiecham się teraz bardzo szeroko.
Serotonina jest związana z poczuciem szczęścia, zadowolenia, satysfakcji. Uwaga, to nie to, co dopamina, która jest związana z gotowością do działania, powerem. Serotonina i dopamina do kupy dają dobry efekt, tak? U osób z depresją jest bardzo pogorszony czas pozostawania serotoniny tam, gdzie powinna, lub jej poziom. To różnie bywa. Za krótko działa, albo jest jej za mało, albo jedno i drugie.
Teraz... A także istnieją osoby, które mają stale bardzo przyzwoity poziom serotoniny.
I tego wszystkim życzymy. I teraz co się okazało? Jeżeli wziąć osoby o bardzo zbliżonych genotypach, czyli zapisach genowych, tak, sekwencji genów, identycznych, czyli bliźniaki jednojajowe lub bardzo zbliżonych, na przykład osoby blisko spokrewnione, to się okazuje, że mimo bardzo zbliżonych lub identycznych genotypów, te osoby bardzo różnie radzą sobie z transportem serotoniny. I okazuje się, że te, które sobie z nim radzą źle, mają pewne geny zmetylowane, a pewne nie. Inaczej niż te osoby, które radzą sobie dobrze. Jest to stała różnica, jest to stały wzór tego, jak to wygląda inaczej. To nie jest losowe.
Czyli można by na przykład leczyć depresję, gdybyśmy znali mechanizmy wzbudzania,
tak,
odmetylowania tych kawałków?
Jedno z miejsc, gdzie trzeba szukać. I teraz, jak badacze sobie zadali pytanie, dobra, ale co wpływa na to, że przy tak podobnych przepisach, czyli genach, ci ludzie mają tak różny wzór ich metylacji? Otóż okazało się, że stres.
Znowu stres.
A wiadomo, że stres jest jednym z czynników, który w dużym natężeniu sprzyja depresji. To nie jest żadna tajemnica.
To nie jest żadna niespodzianka.
Zbadane, zmierzone,
tak.
Zważone i co ktoś jeszcze chce. Czyli tu się dopiero udało dojść do jednej z odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta depresja na poziomie genetycznym tak sprzyja stresowi, tak? Bo wpływa w bardzo niekorzystny sposób na wyrażanie tych genów, które są związane z transportowaniem cząsteczki, umożliwiającej nam z rana powiedzenie sobie, dzisiaj będzie niezły dzień. Mogę. Potem dopamina robi takie, mogę. Tak? W poniedziałki raczej dopaminy jest zwykle mało, serotoniny na tyle, żeby wstać z łóżka.
Ale piątki po południu.
W piątki po południu, tak. No, jeszcze jest oksytocyna, czyli chcę mojego szefa wziąć za rękę, tak.
Nie chcemy tego. Jest jeszcze oksytocyna, chcę wziąć za rękę kogoś, kogo naprawdę lubię i spędzić z nim więcej czasu.
Czy to ciekawe, im bardziej komuś ufamy, tym mamy wyższy poziom oksytocyny w towarzystwie tej osoby.
To jest samonapędzający się mechanizm.
Tak.
Dlatego to, o czym rozmawialiśmy, warto być dobrym kochankiem i wracać do tego samego partnera, czy kochanką i partnerki, bo to podwyższa poziom oksytocyny i zabawa jest jeszcze lepsza i jest jeszcze przyjemniej, bardzo dobry zamknięty.
Dygresja malutka. Ostatnio na jakimś National Geographic albo Discovery Channel oglądałem program, w którym wykonano przeciekawy eksperyment. Oczywiście eksperyment tu nie daje podstaw do żadnych wniosków, ale był po prostu ciekawym eksperymentem. Facet pozwolił sobie pobrać krew i zbadać poziom m.in. oksytocyny, czyli hormonu związanego z więzią, zaufaniem, tak? Wiadomo, wyższy poziom, jak się komuś
poczucie
ufa,
bezpieczeństwa, tak,
i ma się z kimś więź. A następnie wykonał skok spadochronowy, tak zwany podwójny, czyli on był podpięty pod instruktora. I chodziło o to, jak się zmieni poziom oksytocyny po skoku, czyli prosto po skoku, jak ten gość właśnie miał pełne spodnie, tak? I musiał zaufać instruktorowi, tak, który otworzył ten spadochron, który ratował ich obydwu. Czy poziom oksytocyny mu jakkolwiek wzrósł? Tak. Wzrósł mu o połowę w stosunku do wyznacznika, jakim były kobiety trzymające za rękę swojego partnera. U nich się notuje wzrost o 40%. U tego jednego gościa, podkreślam, co nie pozwala na żadne wnioski, ale akurat u niego wzrósł ten poziom o 20%. Czyli jego organizm wykazał jakiś poziom zaufania. Kortyzol wzrósł mu chyba o 3000%.
Oczywiście.
No bo skakał na spadochronie pierwszy raz, więc trochę mu się nie dziwię. Co ciekawe, testosteron również wzrósł.
No, nie dziwne.
Zagrożenie?
Tak jest.
Testosteron w górę.
Słyszałem, że oksytocyna niebywale się wydziela w momencie, kiedy kobieta urodziła dziecko i dostaje do ręki noworodka. I tak. To nie zależy od różnych instynktów i tego rodzaju rzeczy. Po prostu wtedy nawet kobiety, które nie mają więzi ze swoim dzieckiem, bo przecież takie też są, w tym momencie mają ten zastrzyk. I u niektórych oczywiście to jakby wskakuje w ten tryb, kiedy istnieje to absurdalnie mocne przywiązanie pomiędzy dorosłym człowiekiem i małą istotą, która nawet jeszcze nie ma niczego poza kończynami. A u niektórych to nie wskakuje w ten tryb.
Płuca
i...
ma.
Co?
Płuca ma.
No dobra, jeszcze ma płuca, tak.
Ma płuca, tak. Kolejny przykład. Jest taka choroba jak miażdżyca.
Bardzo popularna, tak. Zwłaszcza wśród mężczyzn.
Tak, zwłaszcza wśród mężczyzn, ale wśród pań również niestety. Generalnie, jeżeli ktoś ma cukrzycę, dużo stresu, otyłość, postawcie sobie lub albo oraz między tymi. Nadciśnienie, bla, 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 to ma dużą szansę na to, że w tętnicach tej osoby, niestety również w tętnicach w mózgu i tętnicach sercowych, wieńcowych, odkłada się blaszka miażdżycowa, która blokuje przepływ krwi i może doprowadzić do wyłączenia danego narządu. Czym się kończy wyłączenie serca lub mózgu, niestety wiemy. Oczywiście, ponieważ masę ludzi na świecie na to choruje, to się bada za ciężkie pieniądze tęże chorobę i okazało się, że no, każda komórka powstaje według jakiegoś przepisu. Tak samo komórki mięśni gładkich, które budują, jeden z typów komórek, tętnice. I okazuje się, że program, który reguluje powstawanie mięśni gładkich, program genetyczny, jest regulowany właśnie przez metylację. I to, jak jest wzór tej metylacji, ma związek z tym, czy później w tych tętnicach będzie się z większym czy z mniejszym prawdopodobieństwem odkładała blaszka miażdżycowa. Dwie osoby mogą mieć ten sam zestaw takich samych genów. Weźmy bliźnięta. Od razu mówię, bardzo, bardzo hipoteza. Jeżeli jedna z tych osób jest poddawana silnemu stresowi, to być może sposób powstawania mięśni będzie później promował odkładanie się blaszki miażdżycowej. Jest bardzo silne przypuszczenie, że silny stres, któremu ludzie są poddawani w dzieciństwie, będzie wpływał na pojawienie się bardzo wielu chorób w późniejszym wieku. Na przykład już wiadomo, że brak sportu w przedziale wiekowym 15 do 20 kilka jest potem nie do nadrobienia. Jeżeli zacząć nadrabiać, jak się ma 20, to się uzyska dużo więcej, jeśli człowiek zacznie nadrabiać, jak ma 50.
Czyli nie mamy alibi, że teraz, ach, już nic nie warto z tym robić, tylko...
Nie mamy, absolutnie. Nie. Są badania i tu chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że osoby, które nawet po 50 wzięły się za siebie, przestały na przykład palić, zaczęły uprawiać sport, mają kilkukrotnie, co bardzo głośno mówię, mniejszą szansę na zapadnięcie na pewne choroby. Natomiast wiadomo, że najlepszym prezentem było chodzenie na WF w liceum.
Basen.
Basen na przykład, tak, rewelacyjny. To doniesienia a propos naczyń krwionośnych 2013 rok. czasopismo zajmujące się właśnie miażdżycą, no bo to jest choroba, która zabija tyle ludzi, że warto, żeby było oddzielne czasopismo i nie jedyne. No i tu jest mój hit. 2014 rok, to znaczy nikt, kto siedział w temacie, nie był zaskoczony, ale ludzie się ucieszyli, że pojawił się wreszcie dowód porządny. Okazuje się, że nasza dieta wpływa na to, jak metylują się nasze geny. Zmieniasz dietę, inny poziom aktywności różnych genów.
Co idzie w parze w tym, że z wiekiem zmienia się metylacja u osobnika?
Tak. I co ciekawe, wpływa nie tylko na metylację u na przykład matki, ale u jej dziecka również.
Proszę o przykłady.
Proszę bardzo, badano na przykład matki, które miały dietę uważaną za zdrową, bogatą na przykład w roślinne tłuszcze, bogatą w warzywa, owoce, w ogóle w błonnik, ograniczone spożycie tłuszczów zwierzęcych, czerwonego mięsa i tak dalej, porównywano to z dietą u pań, które stosowały dietę uznawaną za niezdrową, na przykład sprzyjającą, a propos poprzedniego tematu, miażdżycy. I okazywało się, że nie dość, że są bardzo duże różnice we wzorze metylacji u tych kobiet, to ten wzór, przypominam hasło imprinting, jest przekazywany dzieciom. Wiemy, że u dzieci matek, które się odżywiały źle, występuje bardzo zbliżony, niemal identyczny wzór metylacji genów jak u tych matek, tylko jeszcze nie do końca wiemy, w jaki sposób ten wzór się przekłada na późniejsze kłopoty tych dzieci ze zdrowiem.
Bo badania są zbyt świeże, tak, i dzieci muszą podrosnąć.
Ale sądząc po tym, że wiemy, że dzieci kobiet, które były na bardzo złej diecie długotrwale, mają kłopoty ze zdrowiem niemal od razu, na przykład dużo większą szansę na otyłość, tu być może z dużym prawdopodobieństwem tkwi jedna z sensownych odpowiedzi dlaczego. Dlaczego na przykład otyłość, poza tym, że dzieciak wiadomo jest żywiony tak, jak są żywieni rodzice, patrzy się na to, co oni jedzą, tego się uczy, tych nawyków się uczy. Oczywiście, to ma ogromny, ogromny wpływ. Nawyki, tak, obserwowanie. To tak jak, no nie wiem, chłopak patrzy, jak jego ojciec traktuje matkę, no to się uczy, jak się w ogóle traktuje kobiety, bo to jest pierwszy przykład, tak? Natomiast też gdzieś mamy geny związane z otyłością. Wiemy o tym, mamy te geny na haczyku, tak? I tu gdzieś też może być powód, dla którego na przykład potem się lekarze mają takie obserwacje, że kurczę, dlaczego w niektórych grupach tak trudno jest nawet sensowną dietą doprowadzić do zrzucenia tego nadmiaru. To gdzieś jest jedna z odpowiedzi. Nature Communications, czasopismo, które to opublikowało, jest bardzo solidnym periodykiem. Idziemy dalej. Podobne różnice zaobserwowano na przykład dla choroby Alzheimera. Osoby chore na Alzheimera, czyli ciężką chorobę neurodegeneracyjną, kończącą się śmiercią, mają bardzo charakterystyczne wzory metylacji, które obserwuje się u wszystkich osób chorych na Alzheimera. Czyli nie tak, że każdy z Alzheimerem ma inny niż zdrowy, ale jakiś losowo inny. Nie. Obserwujemy powtarzalność, pewien sposób metylowania typowy dla. A więc znowu, o Alzheimerze wiemy tyle, że skłonność jest dziedziczna, mamy geny odpowiedzialne, są już testy komercyjne dostępne, tak? Można sprawdzić, czy ma się dużą szansę na zachorowanie na Alzheimera. No, trzeba dużo odwagi, żeby taki test sobie zrobić. I to jest jedna z przyczyn. Być może właśnie aktywowanie i inaktywowanie różnych genów na to wpływają. No, Alzheimer jest wredną chorobą, dlatego że no właśnie, ewolucyjnie rzecz biorąc, pytanie, czemu ona nie jest eliminowana z populacji? Przecież kompletnie pierniczy komuś życie.
A
no,
komuś pierniczy życie, ale w populacji
pojawia
odsiewa...
się po prostu po tym, jak ktoś ma dzieci. Alzheimer nie pojawia się zanim ktoś ma dzieci. Na tym polega sukces niektórych chorób. Pojawiają się dopiero, jak ktoś spłodzi. Tak jest na przykład z chorobą Huntingtona. Bardzo groźna choroba genetyczna, która zabija w ciągu kilkunastu lat od pojawienia się już porządnych objawów, takich wyraźnych. Wcześniej nie daje objawów. Pierwsze bardzo przeszkadzające w życiu objawy pojawiają się po 30. Do niedawna po 30 to ci, co mieli mieć dzieci, to już je mieli.
Mm-hmm.
I przekazali te choroby, bo nie wiedzieli, że ją mają. To jest sukces ewolucyjny choroby, pojawić się dopiero, kiedy ktoś już ma dzieci.
Sukces ewolucyjny choroby.
Niestety. I kolejne, i to była przecudna gównoburza, a tak naprawdę wystarczyło pomyśleć. To nie jest powód do gównoburzy, tylko do zastanowienia.
Ale co?
Porównywano, w jaki sposób są metylowane geny u dzieci urodzonych w sposób tradycyjny i na drodze cięcia cesarskiego.
O, ciekawe.
I okazało się, że występują istotne statystycznie różnice i w dodatku wzór metylacji u dzieci urodzonych jedną metodą ma pewną całkiem sporą sumę wspólną, pomijając to, że po rodzicach się bierze pewne charakterystyczne elementy, w stosunku do dzieci urodzonych przez cesarkę, które mają też charakterystyczne dla siebie, ale kompletnie inne wzory metylacji. Tak? Oprócz tego, że biorą po rodzicach, to pewne elementy pojawiają się zupełnie inne u tych po cesarce i u tych tradycyjnym porodem.
Czy coś z tych różnic wynika konkretnego dla tych grup?
I tu od razu mówię, z obserwacji takiej to wiemy, że tak się dzieje, wchodzimy na nie wiemy jeszcze, jakie to ma znaczenie.
Mhm.
Jedyne, o czym ja czytałem, co bardzo podkreślam, nie co wiemy, ale o czym ja zdążyłem przeczytać przed dzisiejszym nagraniem, to jest to, że u dzieci z cesarskim cięciem ponad wszelką wątpliwość jest średnio większa głowa.
Co nie do końca wiadomo, czy to będzie skutek, czy przyczyna.
Cholera wie, ale jeżeli jest tak wyraźna różnica w wzorze metylacji, to znaczy, że inne geny są aktywne, inne nieaktywne, tłumacząc na prostszy język, to w jaki sposób przyszliśmy na świat ma wpływ na to, które z naszych genów są aktywne, a które nie. To jest coś ogromnego. Nie jesteśmy w stanie uczciwie powiedzieć, że dużo gorsza kombinacja jest na przykład dla tych, którzy się urodzili przez cesarkę. Nie.
Obiektywnie, lepsza, obiektywnie.
Tak, to nie jest argument za ani przeciwko. Obserwujemy istotne różnice. To doniesienie jest z 2014 roku i to jest amerykański periodyk położnictwa i ginekologii. American Journal of Obstetrics and Gynecology.
Mam tutaj dodatek, to znaczy o tym, że sposób porodu potrafi wpłynąć na zdrowie człowieka, który się właśnie urodził, to wiadomo od lat. Od kilkudziesięciu lat na 100% to wiadomo. Ale na przykład w latach 50., 60. był bardzo popularny taki model, że był poród kleszczowy, gdzie się łapało główkę dziecka w takie coś i wyciągało. I to powodowało, naturalnie łatwo się tego domyślić, powodowało różnicę w kształcie czaszki w porównaniu z tym, gdyby na przykład to była cesarka. Ale także niestety ze względu na to, jak ta metoda jest, no umówmy się, inwazyjna, potrafiło powodować potem neurologiczne skutki różne. I nie od razu.
Tak, w pokoleniu dzisiejszych 40-40 kilkulatków jest sporo osób, które mają konieczność wymiany stawu biodrowego na protezę dużo za wcześnie, ze względu na wyciąganie w czasie porodu za biodra i za nogi. Niezauważalne na poziomie niemowlęcym, w związku z czym kiedyś nie podlegało rehabilitacji. Znaczy, może inaczej, zauważalne dla osób, które wiedzą jak i tego szukają, kiedyś tego nie szukano.
Teraz się już na to zwraca uwagę, tak. Też jak się wyciąga dzieciaka, to się inaczej go trzyma.
Robi się rehab tego i wtedy, uwaga, ta wada się nie pogłębia. Wiadomo, że jak się łazi na czymś już lekko uszkodzonym, to zwłaszcza w biodrach, które pracują straszliwie przez całe życie, to się będzie pogłębiało. To jest fantastyczny przykład i on będzie bardzo dobry na deser. W 2014, periodyk, który mówi o tym, co wpływa ogólnie na nasze zdrowie, nie koncentruje się na jednej chorobie, opublikował wynik badań przeprowadzonych na paniach, które już urodziły i były dwie grupy pań, duże grupy, sprawdziłem, to były reprezentatywne grupy i te dwie grupy różniły się tym, że w jednej z nich były panie, które z własnej nieprzymuszonej woli przyznały się, że regularnie paliły przynajmniej w pierwszym trymestrze ciąży, a w drugiej grupie panie, które tego nie robiły. Dlaczego pierwszy trymestr? Bo wtedy następuje najszybszy przyrost ilości komórek w czasie. Jest to kluczowy trymestr. Na przykład jak te panie, które już urodziły, wiedzą, to jest taki czas, kiedy jest największe ryzyko poronienia. Pierwszy trymestr.
Więc bardzo wiele taki, poronień w tym czasie następuje w sposób zupełnie naturalny.
Tak, i kobiety często w ogóle nie wiedzą, że w ciąży. I teraz o co chodzi? Okazało się, że te dzieci, które zostały urodzone przez kobiety palące, mają bardzo charakterystyczne zmiany metylacyjne, w porównaniu do tych dzieci, które zostały urodzone przez kobiety, które wtedy nie paliły. I są to zmiany bardzo charakterystyczne i wspólne dla tej grupy dzieci. No to badacze nie poprzestali na tym, tylko zadali pytanie, dobra, ale w jakich genach występują te zmiany u tych dzieci, matek, palaczek?
To jest ciekawe.
No i tu następuje mój absolutny faworyt. Otóż oprócz tego, że są to geny odpowiedzialne za rozwój płodu, co
oczywiste,
tak, to są to geny związane, uwaga, z uzależnieniem od nikotyny i zdolnością do rzucenia.
Wypuściłam dużo dymu z papierosa. Moja mama dowiedziała się, że jest w ciąży, kiedy była w 5. miesiącu, a to był jej wiek studencki. Wnioski pozostawiam do wyciągnięcia samodzielnie.
Ja nie mogę, bo śluzówka nie pozwala. Nie uczcie dzieci, bo będziecie nie mieć śluzówki.
Nawilżaj. Nauczyciel musi nawilżeć śluzówkę.
Nie alkoholem.
Nie, nie. Alkohol nie powoduje nawilżenia śluzówki, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, tylko wręcz przeciwnie.
Ale czułbym się jak świnia
wtedy. Och, tak. Wszyscy byliśmy tacy zdrowiutcy. Ho, ho. Wniosek z tego, co powiedziałeś mi dzisiaj, jest taki, że powinniśmy wrzucać ciężarówki kapusty w badania nad metylacją.
Tak, ciężarówki kapusty w badania nad metylacją i uwaga, również innymi zmianami. Podkreślam, metylacja DNA i zmiany w tych szpulkach, na które jest nawinięte DNA, to jest ułamek, maleńki ułamek tego, ile rodzajów zmian istnieje. Nie widziałem sensu, kiedy się dzisiaj przygotowałem, wchodzić w te pozostałe, bo to by się zamieniło w lekcję bardzo zaawansowanej biologii, nie o to chodzi. Clue jest takie, że metylacja pozwoliła nam niektóre rzeczy wstępnie zacząć rozumieć, a w niektórych dała brakujący fragment, chociaż pewnie nie jedyny, obrazu. Taki jak nowotwory, depresja, wpływ stresu na nasze życie, wpływ diety na nasze życie, wpływ metody porodu wybranej na to, jak funkcjonujemy, różnic między bliźniętami, które teoretycznie są klonami. Czyli no taki naprawdę istotny aspekt, no miażdżyca, ta, która zabija miliony rocznie. Więc tak, ciężarówki kapusty w to, ciężarówki kapusty w inne aspekty, tym trochę jest metylacja dla rozumienia genetyki w tej chwili, czyli w ogóle tym jest epigenetyka dla genetyki, czym teoria względności Einsteina dla fizyki. Była fizyka newtonowska. i świetnie rozumieliśmy pewne rzeczy dzięki temu. Ale strasznie brakowało czegoś i Einstein był jednym z tych, którzy dodali to coś, ale doskonale wiemy, że nie ostatnim, bo Hawking znowu coś tam dodał i następni jeszcze dodadzą. No, Hawking ostatnio sam sobie bardzo dodał. Chętnie dodaje i mówi, że być może się gdzieś tam mylił, tak?
Bardzo dobrze, nauka to wieczna weryfikacja.
Tak, i szacun dla Hawkinga, że nie popada w samo uwielbienie, tylko w samo wątpliwości.
Czyli kolejny klocek do dołożenia do tej całej budowli, która powinna nam w miarę pomóc zrozumieć, jak działają geny, dziedziczenie, mutacje i to wszystko.
Tak. Kończąc po biologicznemu, to jest, wiem, że to źle zabrzmi, to jest taki ogromny klocek. No właśnie fascynujące z nim to, że no właśnie nie tak, że wycinamy literki z wyrazów,
tylko zasłaniamy kawałkiem.
Zasłaniamy kawałkiem i strasznie trudno ten kawałek później usunąć, chociaż to możliwe.
Teraz, kiedy mi już o tym opowiedziałeś i to wiem, wydaje mi się to konceptem bardzo prostym, ale jakbym miała sama na to wpaść, to myślę, że długo bym myślała.
O, i na deser rzucę przykład, który jest jedną, i co bardzo podkreślam, jedną wielką hipotezą na poziomie koncepcyjnym, czyli uwaga, nawet nie mamy mocnych dowodów. To jest tylko pomysł, że tak mogło być. Ale uwaga, pomysłem, który jest bardzo szanowany przez osoby znające się na rzeczy. Tylko one bardzo uczciwie, tak jak jeden z moich wykładowców na Wydziale Biologii, od czegoś tego dowiedziałem, podkreślił, że
potrzeba dowodów, jeszcze dużo badań.
Tak, dowodów Państwu nie pokażę, bo strasznie nie trudno, ale to jest jeden z lepszych pomysłów. Dlaczego? Wiadomo, z tego co się orientujemy, że jakiś czas temu, kilka milionów lat temu, ewolucja człowiekowatych bardzo przyspieszyła. Jak na ewolucję oczywiście, tak? Proszę sobie nie wyobrażać, że ktoś nagle wstał, wziął maczugę, rozpalił ogień, tak?
I zapalił papierosa i przeczytał gazetę.
No nie, ale rzeczywiście z punktu widzenia takiego molekularnego zegara przyspieszyło. Dlaczego? Pytanie, czy jest w ogóle jeden czynnik, który można by obarczyć odpowiedzialnością za to? Nie, pewnie nie ma, jak znam życie. Pewnie nastąpił zbieg okoliczności, masy czynników się spotkało i tak dalej. Natomiast jednym z nich jest zmiana wzoru metylacji pewnych istotnych genów, ale co takiego spowodowało tę zmianę, tak? I istnieje masa odpowiedzi. W każdym razie najprawdopodobniej, albo może inaczej, z wysokim prawdopodobieństwem odpowiedź na pytanie, dlaczego tak ruszyliśmy z kopyta jakiś czas temu, dokładnie nasi przodkowie, tkwi właśnie w epigenetyce. Być może ten powód nie tkwi w tym, że na przykład częściej zaczęły zachodzić mutacje, albo zaszły jakieś specyficzne mutacje. Pewnie też, ale w tym, że część DNA zaczęła być czytana, która nie była, część przestała być, gdzieś nastąpiły jakieś zmiany w tym, co i jak należy czytać, które się nałożyły z jakimiś mutacjami i ruszyliśmy relatywnie z kopyta. I dlatego epigenetyka jest dla nas też tak strasznie ważna, nie tylko dla radzenia sobie z chorobami w przyszłości, ale jeżeli już chcemy badać swoją przeszłość, to no, warto sięgać właśnie do tego, skąd myśmy się wzięli.
Mniej więcej kiedy?
Ten moment, kiedy przyspieszyliśmy, słyszałem daty mieszczące się między 2 a 6 milionów lat temu. Kilka milionów lat temu musieliśmy przyspieszyć. I uwaga, to przyspieszenie znowu trwało nie rok, tak? Nie był rok niebezpiecznego życia, bardzo dobry film, kiedy jeszcze ludzie lubili Mela Gibsona.
Kiedy Mel Gibson jeszcze nie był kompletnym odjazdem.
Tak, no bywa.
Bywa.
Tylko na jakiś czas przyspieszyliśmy i rzeczywiście to przyspieszenie w gruncie rzeczy już trudno się z kimkolwiek porównywać teraz, tak? Jesteśmy jedynym człowiekiem, gatunkiem człowieka żyjącym, tak? Ale ono chyba jednak nie przestało trwać, chyba jednak dalej galopujemy, tylko już w bardzo inny sposób. A kilka milionów lat temu to się zaczęło. Inny wzór zmienności obserwujemy od tego czasu. No z DNA jest trudno. DNA mamy do kilkudziesięciu tysięcy lat temu w dobrym stanie. Przed kilku milionów lat wnioskujemy z kości, reszty zębów.
To bardzo fajne, bo to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, bardzo ładnie mi się składa z tym odcinkiem o prahistorii. Więc bardzo się cieszę, że zupełnie przypadkiem jedziemy równolegle. Super.
To jest nauka.
To ja mam teraz taki pomysł, że poprosimy naszą szanowną widownię, słuchacze i słuchaczki, obywatele i obywatelki, jeżeli macie jakieś pytania z dziedziny biologii, mogą być absurdalne albo mogą być dziwne. Ja mam już przygotowane kilka dziwnych pytań, mam notatniczek i pozbieramy to wszystko w jedno miejsce i zrobimy jeszcze jeden odcinek ciekawostek, w których postaramy się odpowiedzieć na te pytania, które wy zadacie. I proszę pisać na przykład w komentarzach pod tym odcinkiem na stronie nerdynocą.pl.
Zgadza się? Zapraszamy,
to?
Tak.
Zrobimy to.
Następny odcinek niebawem. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie nerdynocą.pl.